nad rozlewiskiem.
Na Żuławach historia nie zawsze krzyczy, czasem leży cicho pod ziemią, między drzewami i starymi nagrobkami. W Stogach Malborskich jest takie miejsce, gdzie przeszłość wciąż daje o sobie znać. Cmentarz menonicki, no, nie tylko nekropolia, ale opowieść o ludziach, którzy kiedyś współtworzyli ten region. Dziś wracamy tam z bardzo konkretnym powodem. Odnowiono nagrobek człowieka, który sam przez lata dbał o pamięć tego miejsca. To kolejny odcinek audycji z cyklu Nad Rozlewiskiem. Nisko kłaniam się Państwu, Mateusz Czerwiński, ale dzień dobry. Nie mówię sam, bo razem ze mną sporo gości z Klubu Nowodworskiego. Prezes Marek Opic, dzień dobry.
Dzień dobry.
Łukasz Kępski w randze wiceprezesa, dzień dobry.
Dzień dobry.
I członek Klubu Nowodworskiego Jarosław Halicki, który na razie wzbrania się, że rozmawiać nie będzie, bo niedoświadczony, ale pewnie się z Państwem przywita.
Dzień dobry.
No to właśnie ci panowie odpowiadają za udane prace renowacyjne i naprawcze, ale o tym to za chwilę, bo zaczniemy od samego miejsca, w którym się znajdujemy. Cmentarz menonicki w Stogach Malborskich. Dlaczego mówi się o nim jako o jednym z ważniejszych punktów na mapie Żuław? No tu jest zamknięta pewna historia, prawda?
Jest zamknięta pewna historia, ale przede wszystkim też jest to efekt tego, że dzisiaj jest to największy zachowany cmentarz menonicki na terenie Żuław. To jest też z punktu widzenia historycznego niezwykle ważna gmina menonicka, bo funkcjonująca jest od XVI wieku. To tutaj zachowało się też najwięcej stel tych charakterystycznych menonickich nagrobków. No i tutaj też przede wszystkim zaczęła się ta przygoda związana z odkrywaniem historii menonitów na nowo, bo po 1945 roku tak na dobrą sprawę oni przez bardzo długi okres czasu nie funkcjonowali w przestrzeni publicznej, w pamięci Żuław, a dopiero działania m.in. Helmuta Reimera spowodowały to, że ci menonici trochę wrócili do naszych łask, ale to myślę, że to lepiej Marek opowie, bo on jakby funkcjonował też w tym okresie.
Zabrzmiało, jakby to jakaś prehistoria była. Ale rzeczywiście to był początek. Jeszcze by trzeba wspomnieć o panu Romanie Klimie, który właśnie zorganizował porządkowanie cmentarza, takie społeczne, swojego stowarzyszenia. Tam w tym momencie pojawili się z kolei przez pana Arkadiusza Rybaka sprowadzeni menonici, którzy zjechali się wtedy, pamiętam, byśmy liczyli chyba z 5 krajów na świecie i rozpoczęli porządkowanie stogów. I przyznam szczerze, że wtedy trochę się najedliśmy wstydu, ponieważ te stogi wyglądały mało ciekawie, natomiast jeżeli chodzi o zaniedbanie, natomiast wszystkie inne wyglądały jeszcze gorzej. No i od tego rozpoczęła się, można powiedzieć, trochę przygoda czy działanie związane z renowacją tych cmentarzy. Kontakt z konserwatorem, załatwianie różnego rodzaju materiałów, które były potrzebne. Pan Arkadiusz Rybak, pamiętam, wtedy udzielał noclegu, kontaktował. Potem zaczęły się zloty menonitów. No i tutaj mówiąc o panu Reimerze, zmarło mu się podczas drogi na cmentarz, żeby dołączyć do grupy, która tam sprzątała. Złożyło się tak, że został pochowany w Malborku najpierw, a później jego zwłoki zostały ekshumowane i przeniesiony został do Stogów.
No właśnie, pretekstem naszego spotkania jest odnowiony nagrobek Helmuta Reimera. No, kim był ten człowiek, to już trochę sobie nakreśliliśmy, ale rozumiem, że zawodowo odświeżaniem cmentarzy menonickich to on się nie zajmował. Kim on był?
Nie wiem.
Nie wiemy.
To też musimy sobie pamiętać, że bardzo często, kiedy ci menonici przyjeżdżali, no, nikt się nie pytał o zawód, raczej to były też pierwsze takie poznawanie się na nowo. Aha. Też pamiętajmy, że to jest ten okres, kiedy w Polsce rodzi się demokracja, kiedy zaczyna się możliwość taką, że grupy niemieckie, holenderskie zaczynają przyjeżdżać i tutaj chyba liczyła się przede wszystkim ta taka inicjatywa społeczna, że ten cmentarz był remontowany, że to było też takie, ja używam terminu, pierwsze obwąchiwanie się. Aha. Zobaczenie, jak to będzie wyglądało, kim to ci ludzie są, nawiązywanie pierwszych przyjaźni, współpracy. I w przypadku Helmuta Reimera, no to była ta jedna z osób, która inicjowała to środowisko menonickie. On też ma bardzo trudną historię, bo o tym musimy też pamiętać, związaną z II wojną światową, ale też człowiek, który jakby odrobił rachunek sumienia, zmienił się całkowicie, jeżeli chodzi też o taki dialog polsko-niemiecki, bo to jest niezwykle ważne. Też pamiętajmy o tym, że ta społeczność żyjąca na Żuławach, czy to menonicka, czy luterańska, czy katolicka, no jednak ona w latach 30. bardzo mocno szła w kierunku narodowego socjalizmu. Nie można powiedzieć, że prawie każdy był że tak się wyrażę, potocznie umoczony w to. No i jego rodzina i najprawdopodobniej on również, ale później jakby też są jakby błędy, które się należy rozliczyć i on, to była też jego praca, przywracanie szacunku relacjom, przywracanie szacunku zabytkom.
Ale wiemy coś więcej o tej jego trudnej historii? To była jakaś czarna, brutalna, krwawa karta?
Do końca jakby tego nie wiadomo. To jest jakby coś, co funkcjonowało tylko w opowieściach. Mhm. Wiecie, my też patrzymy na to już od zupełnie z innej perspektywy. To są lata 90., to jest moment, kiedy zaczyna się współpraca, zaczynają się rozmowy. My patrząc na to, jak to wyglądało, ten cmentarz przetrwał dzięki tym ludziom, którzy tutaj przybyli. Tak jak Marek powiedział, większość tych cmentarzów była w opłakanym stanie, o nich się nie mówiło, one funkcjonowały gdzieś na obrzeżach i do momentu, kiedy grupy menonickie nie zaczęły przyjeżdżać, te cmentarze mogłyby ich już nie być.
Tutaj wspomnę, że od tego momentu można powiedzieć, że taka lawina fajnej współpracy nastąpiła. Zawstydzili się wszyscy, łącznie z włodarzami tych miejsc i trzeba powiedzieć, do tej pory uczciwie, pięknie są te cmentarze, przynajmniej tych 5 cmentarzy, które menonici rozpoczęli porządkowanie, one są pod opieką gminną. Można sobie tutaj po naszej gminie pojeździć, Różewo, Cyganek, Stogi, to są naprawdę nieźle utrzymane cmentarze.
Co tu dużo mówić, kolokwialnie powiem, że palce maczał w tym także klub nowodworski.
Myśmy byli takimi pośrednikami. Tu trzeba wspomnieć pana Bolesława Kleina, który od razu jakby przejął był takim ambasadorem tego całego projektu i na długo koordynował, miał kontakty prawie do końca życia z menonitami i z tymi osobami, które przyjeżdżały tutaj na cmentarze. Też pytałeś, kim był Reimer. To byli głównie emeryci, ale przyjeżdżała też młodzież. Później już przyjeżdżali tylko emeryci, młodzież słabo. Potem jeszcze próbowała młodzież przyjeżdżać, już emeryci nie bardzo mogli. A dzisiaj to się trochę niestety urwało. Mam nadzieję, że to będziemy próbowali jakoś wznowić te nasze kontakty.
Okej, to są może takie spekulacje, ale możemy traktować przyjazd pana Helmuta te kilkadziesiąt lat temu właśnie tutaj i te jego prace porządkowe na menonickich cmentarzach jako taka pokuta, którą sam sobie wyznaczył?
Dokładnie tak. W ich zasadach funkcjonowania każdy młody menonita, stając się menonitą w wieku 18 lat, musi przejść taką drogę do korzeni swoich i bardzo często właśnie wybierano te korzenie, które były tutaj na Żuławach. Często ta taka motywacja była. Przypomnę, to byli ludzie z Urugwaju, z Kanady, ze Stanów, z Niemiec, Holandii. Naprawdę międzynarodowa grupa. Też udawało się łączyć z nimi naszą młodzież.
Marku, ostatnie pytanie do ciebie, bo wiem, że ci się powoli czas kurczy. Cmentarz w Cyganku Żelichowie, już wywołany, tam bliżej ciebie, tam obok Małego Holendra, rzeczywiście zdecydowanie mniejszy od tego, na którym teraz się znajdujemy w Stogach Malborskich. A dlaczego? Gdzieś menonitów trzeba było chować, to tutaj było ich więcej w Stogach Malborskich niż tam, bliżej Mierzei Wiślanej, bliżej Nowego Dworu Gdańskiego?
Przepraszam cię, razie nie słuchałem, bo mi się, wiesz co, bo jak powiedziałeś, Markowi się czas kurczy, ja jestem przewrażliwiony na punkcie właśnie tego, że już mam tam parę lat i ostatnio na przykład, wiesz, była grupa emerytów i oprowadzałem ich po Małym Holendrze i mówię, a teraz zapraszam państwa na cmentarz, a oni wybuchnęli śmiechem i powiedzieli, ale jeszcze nie. No i wszyscy się pośmialiśmy. Ja powoli przejmuję, że tak powiem, to podejście.
A przecież ty jesteś, Marku, w sile wieku.
Wiem, ale zaczynam się oswajać z tym wszystkim, bo to trzeba w którymś momencie zrobić po prostu. I jak widzisz, śmieję się ciągle z tego.
Dobrze, wracając do mojego pytania. Ten cmentarz obok ciebie, obok Małego Holendra, rzeczywiście malutki w porównaniu do Stogów Malborskich.
Myślę, że Łukasz zaczyna pracę badawczą, może powiedzieć o tym, tym bardziej, że jeszcze jest autorem projektu. Odnowiliśmy ten cmentarz. Ciekawa historia, ja będę uciekał, a Łukasz opowie jako historyk o tym szczegółowo, bo ja to tak tylko tam sprzątałem.
No to dziękujemy serdecznie. To był Marek Opic, prezes klubu nowodworskiego. Dzięki.
Jarku, powiedz coś, bo to jest dużo ciekawych rzeczy.
Do Jarka jeszcze dojdziemy. No to jak to jest? One powstawały w podobnym czasie? Menonici tutaj byli, więc gdzieś musieli być chowani.
Jeżeli chodzi o historię gmin menonickich, zarówno w Cyganku, jak i w Stogach Malborskich, to jest mniej więcej podobny ten czas, kiedy one powstają. Co do cmentarzy, wiadomo, że w początkowej fazie menonici nie posiadali własnych cmentarzy, nie posiadali własnych domów modlitwy. I tak jak wiemy z dokumentacji chociażby wizytacji kościoła w Cyganku, wiemy, że najprawdopodobniej byli chowani pomiędzy nagrobkami katolickimi.
To była dobra wola katolików?
To był ten fenomen żuławski, tej specyfiki żuławskiej, tolerancji religijnej, która występowała. No zresztą większość mieszkańców wsi w wielu wypadkach była innego wyznania niż rzymskokatolickie. I też trzeba było gdzieś ich chować. Zarówno menonici, jak i luteranie mieli obowiązek być odnotowywani w księgach parafialnych. Każde urodzenie, każdy zgon, każdy ślub powinien być odnotowany osób innego wyznania przez proboszcza parafii katolickiej. I teraz to, co jest ciekawego, te cmentarze są zupełnie różne, bo też musimy pamiętać, że w przypadku Cyganka my mamy do czynienia z największą kolekcją polnych kamieni nagrobnych, które dzisiaj nadal moim zdaniem są owiane pewnego rodzaju tajemnicą. Dlaczego kamienie, dlaczego taka, a nie inna forma, czy te gmerki to są gmerki gospodarzy, czy to są gmerki na przykład wsi. No jest wiele pytań, na które staramy się odpowiedzieć. Marek hucznie powiedział, że badam. Fakt jest taki, że staramy się znaleźć jakby ludzi, którzy się tym tematem zaczną też zajmować, czy to studentów, czy regionalistów. Udało nam się dotrzeć do ksiąg metrykalnych, więc łatwo w cudzysłowie próbować znaleźć osoby, które zmarły, są zapisane na nagrobkach i porównać, czy są to menonici, czy są to katolicy, czy luteranie. To jest fajna zabawa. Stogi malborskie są jednak trochę inne, że tutaj to już jest cmentarz, który powstaje po tym, jak biskup i chełmińscy wydają zgodę na posiadanie przez menonitów swoich własnych cmentarzy, domów modlitw. Zaraz w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza ulokowany był dom modlitwy. On mniej więcej był w tym samym miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się cmentarz rzymskokatolicki. Tam też, gdzie znajduje się nagrobek Helmuta Reimera.
O tych gmerkach wspomniałeś. Ja potrafię sobie wyobrazić sytuację, w której ciężko jest dotrzeć do jakichś źródeł historycznych i co wtedy historyk robi, jak on sobie radzi z poukładaniem tych skomplikowanych puzli.
To powiem ci, że ja ciągle się zastanawiam. Czasami wchodzi chęć pofantazjowania i szukania pewnego rodzaju analogii, a jak czasami się do czegoś nie da dotrzeć, to się odkłada to na jakiś czas i po prostu czeka, będzie moment taki, gdzie znajdzie się te informacje. To ja też pamiętam, jak przeprowadzałem się na Żuławy. To było już ładnych kilka lat temu.
To jest piękny fenomen, bo ty jesteś z Wielkopolski, dobrze pamiętam?
Dzisiaj to się nazywa województwo lubuskie, a prawda jest taka, że pod względem historycznym to jest pogranicze wielkopolsko-brandenburskie. No jeszcze wchodzi Dolny Śląsk, bo tam zaraz niedaleko jest Świebodzin i to jest naprawdę bardzo skomplikowane. Nie zmienia to jednak faktu, że od 2012-2013 roku jestem na Żuławach. No i gdzieś mnie ta historia regionu wciągnęła na tyle mocno, że staram się ją badać, staram się też ją popularyzować, bo to też trzeba sobie powiedzieć, że ja przede wszystkim dzisiaj już popularyzuję historię Żuław. Staram się o niej rozmawiać taką, jak ona jest. Jeżeli mam czas, no to staram się też badać. I w przypadku Cyganka, no to jest niesamowite miejsce, ten styk kultur. To, że dzisiaj jest to takie miejsce, gdzie na dobrą sprawę grupa przyjeżdża i w jednym miejscu ma wszystko. Dom podcieniowy, który dzisiaj jest gospodą, gdzie możemy opowiedzieć o kulinariach, możemy powiedzieć o kulturze ludowej, o tradycjach świątecznych. Z drugiej strony mamy kościół, który dzisiaj jest cerkwią i to jest jakby kolejna rzecz, no bo skąd jakby, gdzie cerkiew, gdzie to wyjaśnienie tej wielokulturowości. No i mamy cmentarz 11 wsi. Cmentarz, który no jest parcelą, która została, czy wydzielona, czy jednak nie, bo kronika, praca nauczyciela ze szkoły Stiegenhagen, bo tak przed wojną nazywał się Cyganek, Erisa Meyera, mówi o tym, że ten teren został wykupiony, usypany został specjalnie podwyższony, nawieziono tam piachu i chowano tam zmarłych, dlatego że cmentarz obok kościoła nie był w stanie pomieścić kolejnych osób, więc to pokazuje, że wieś się rozrastała i ona zresztą była jedną z największych wsi tutaj w ekonomii nowodworskiej. A Stogi, no to jest w ogóle inna bajka. To są style, jeżeli chodzi o sztukę sepulkarną, tak piękne nagrobki i każdy z nich kryje historię. No, to są nagroby, które do dzisiaj na przykład budzi tajemnicę, skąd się bierze niemiecki Stahlhelm na nagrobku menonity, który powinien być pacyfistą. Mamy kamień jednego z ciemnych charakterów najprawdopodobniej menonickiej historii, Sturmbannführera, jednego z 34 roku, z czerwca, więc w momencie, kiedy jest Noc Długich Noży w Niemczech, w III Rzeszy. Więc no to mówię, tu jest tyle takich ciekawych wątków, jak, zachowania. I to jest jakby to fajne, że te Żuławy, no one ciągle są do odkrywania, bo dużo już wiemy, a jednak jeszcze ciągle można coś wyciągnąć z tego pudełeczka.
Czasami czarne, czasami przerażające, potworne historie. Dobrze, wylądowaliśmy z powrotem w Stogach Malborskich. Wydaje mi się, że dość obszernie opowiedzieliśmy o samym cmentarzu, a chciałbym jeszcze porozmawiać chwilę o tym konkretnym nagrobku, nagrobku Helmuta Reimera. W jakich okolicznościach on został zniszczony?
Tak nie do końca wiemy, w jakich okolicznościach on został zniszczony. My wiemy, w jakich okolicznościach my go znaleźliśmy, bo w 2024 roku w marcu robiliśmy objazd z kandydatami na przewodników po Muzeum Żuławskim w Nowym Dworze Gdańskim. No i zajechaliśmy na cmentarz menonicki w Stogach, porozmawialiśmy o menonitach, o nagrobkach, spróbowaliśmy te nagrobki poodczytywać. No i ja mówię, no dobra, no to chodźmy jeszcze, pokażemy wam nagrobek tego, który niejako zginął w momencie, kiedy chciał odnawiać te nagrobki. No i ku naszemu wielkiemu zdziwieniu nagrobek był przewrócony, a na nim napisane było dwa razy, tak wiecie, wyryte Niemiec, Niemiec. Bardzo mocno się zdziwiliśmy, że w ogóle nagrobek, który znajduje się na cmentarzu przy kościele katolickim, no jest zniszczony. Ja myślałem, że my już jakby wyrośliśmy z takiego typu zachowań, że zmarłym należy się szacunek, że możemy rozmawiać merytorycznie, historycznie o tym, jaka była ich przeszłość. Możemy starać się pewne rzeczy zrozumieć, analizować. No ale jednak to są zmarli. Ten człowiek zginął, jadąc do pracy na tym cmentarzu, próbując go odnowić. Wiele zrobił też dla dialogu polsko-niemieckiego, kiedy oni zaczęli tutaj przyjeżdżać w początku lat 90. No chociażby za to należy się też forma szacunku. My byśmy chcieli, żeby naszymi grobami, na przykład naszych przodków na wschodzie, w jakichkolwiek innych regionach opiekowali się ci ludzie, którzy dzisiaj tam żyją. Też powinniśmy oddawać szacunek tym nagrobkom. Sprawę zgłosiliśmy na policję.
I co z tego wynika?
Pomimo tego i to w ogóle, ja byłem na samym początku bardzo tak sceptycznie na to nastawiony, ale okazało się, że policja bardzo szybko w ogóle zareagowała. I
że tam pewnie nie było monitoringu.
Nie, nie było i tak jakby też miałem bardzo szczerą rozmowę z policjantem, który prowadził tą sprawę. Zresztą potem spotkaliśmy się czysto przypadkowo na szkoleniu antydyskryminacyjnym w Muzeum Szczytko w Szczytowie i kilka razy przepraszał mnie za to, że nie udało się znaleźć sprawców, ale też wiedzieliśmy, że to będzie. Naprawdę włożyli dużo pracy w to, żeby spróbować wyjaśnić tą całą sytuację. My potem podjęliśmy decyzję, że no i tak nagrobek ktoś musi naprawić, więc podjęliśmy tą decyzję, że zrobimy to sami. I mamy nadzieję, że to też będzie przestroga dla ludzi. Ja rozumiem, że są różne nasze sympatie do poszczególnych narodowości, no ale jednak jest taki elementarny, jeżeli wszyscy mówimy, większość z nas jest chrześcijanami, że jednak zmarłym należy się szacunek i grobom należy się również szacunek.
Niezależnie od miejsca, niezależnie od regionu, ta historia po prostu brzmi absurdalnie. Takich rzeczy się nie robi, abstrahując już od tego, że to jest radykalne niezrozumienie historii.
Ja nie jestem w stanie sobie dzisiaj już wielu rzeczy wyobrazić, aczkolwiek świat mnie codziennie zaskakuje. Postanowiliśmy napisać, jak wyglądała historia tego nagrobka, żeby to też była pewnego rodzaju przestroga, że w XXI wieku, w środku Europy, w kraju cywilizowanym, w kraju też, który doświadczył strasznych rzeczy, no nie powinno się takich rzeczy robić.
Do czego się wasze prace sprowadziły? Jak wyglądał plan naprawczy tego nagrobka?
No, plan był taki, tak jak Łukasz mówił, trochę było innych zajęć do zrobienia, trochę czasu to trwało, żeby ten został wyczyszczony, zakonserwowany. No i przykleiliśmy go tak dosyć mocno, mam nadzieję, że będzie, że wytrzyma. Nie?
Jak rozumiem, zleciał, tak? Został obalony, no, to co popękał, tak?
No, prawdopodobnie, co, no to już był dawno temu był postawiony ten nagrobek, że tak powiem, został popchnięty, no łamany przede wszystkim, nie? Z podstawy został zepchnięty, leżał na ziemi po prostu. Nie? Tak jak tutaj Łukasz mówi, został wyczyszczony, zakonserwowany, odświeżony. Pojechaliśmy tam, wyczyściliśmy miejsca do mocowania, żeśmy przykleiliśmy. Miejmy nadzieję, że wytrzyma.
Wygląda lepiej niż wcześniej wyglądał, bo prawda jest taka, że tutaj zakład kamieniarski w Jazowej naprawdę się sprawił i no, to jest niesamowite. Zresztą no, możemy też na nich polegać w wielu innych sytuacjach. Jeżeli chodzi o renowację nagrobków czy kamieni, tutaj naprawdę wiedzieli, jak to zrobić, jak delikatnie spiłować, żeby nie zetrzeć liter i jeszcze tak ładnie pogrubili litery, że dzisiaj naprawdę ten nagrobek wygląda godnie, powiedzmy sobie szczerze, po tym, co go spotkało. Może mamy szczęście w takich sytuacjach do ludzi. No, nam też zależy, żeby jednak o Żuławach, o naszym regionie. Z jednej strony mówić tak, jak one wyglądały, też nie pudrować ciągle, ale z drugiej strony, żeby pokazywać, że należy o ten region dbać. I czy to my robimy jako Klub Nowodworskich w kwestiach historycznych, dziedzictwa kulturowego czy ekologicznych. To jest region, w którym my żyjemy. To jest nasz dom.
I oby wam się żyło tutaj Dobrze. Kończymy, panowie. Cmentarz w Stogach Malborskich, myślę, że nie tylko miejsce spoczynku, ale generalnie kawał historii, o który wciąż ktoś chce się upominać, wciąż ktoś chce dbać, w tym przypadku Klub Nowodworski. Dziękuję za rozmowę, za to spotkanie. Marek Opic, który już nam uciekł, czyli prezes Klubu Nowodworskiego, Łukasz Kępski, wiceprezes. Dzięki serdeczne.
Dziękuję również.
Oraz Jarek Halicki, dzięki.
Dzięki bardzo.
A Państwu już teraz mówię do usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu Nad Rozlewiskiem.
Nad Rozlewiskiem.